neorasizm, gdy walka z uprzedzeniem staje się nową dogmą. Spór o rasę w nowoczesnej demokracji liberalnej przestał być jedynie melancholijną debatą o cieniach przeszłości. Stał się on czymś znacznie bardziej fundamentalnym. Stanowi ostateczny test zdolności społeczeństwa do utrzymania uniwersalnej miary człowieczeństwa w epoce zdominowanej przez administracyjną obsesję klasyfikowania jednostek. Coleman Hughes w swojej głośnej pracy The End of Race Politics stawia tezę, która w obecnym klimacie kulturowym brzmi niemal jak intelektualna herezja. Twierdzi on, że jeśli naprawdę pragniemy przezwyciężyć rasizm, musimy kategorycznie przestać budować politykę publiczną na fundamencie rasy. Nie wynika to z naiwnego przekonania, że skutki historycznych krzywd zniknęły. Wynika to z głębokiego zrozumienia, że rasa nie może być stale reanimowana jako nadrzędna kategoria prawa i instytucji. Hughes nie proponuje nam zbiorowej amnezji. Proponuje higienę pojęciową, czyli praktykę polegającą na oczyszczeniu języka debaty z toksycznych naleciałości plemiennych. Projekt Hughesa nie jest postulatem człowieka, który deklaruje, że nie widzi koloru. To byłby biologiczny absurd. Autor proponuje coś znacznie głębszego. Zasadę traktowania ludzi bez względu na ich rasę. To ustanawia normę moralną, a nie opisuje mechanizm ludzkiego oka. Ślepota na barwy, czyli radykalna postawa liberalna zakładająca traktowanie jednostek bez względu na ich fenotyp, jest jednym z najszlachetniejszych owoców tradycji abolicjonistycznej. W tej wizji człowiek nie prosił państwa o bardziej elegancką formę segregacji, lecz o jej całkowity i bezwarunkowy koniec. Hughes precyzyjnie uderza w bolesny paradoks naszych czasów. Współczesne instytucje deklarujące walkę z uprzedzeniami operują logiką zdumiewająco bliską dawnym rasistom. Znowu z niemal inżynieryjną precyzją klasyfikuje się ludzi według koloru skóry, przypisując im sztywne role moralne na podstawie ich pochodzenia etnicznego. Zmieniono jedynie dekoracje retoryczne, ale mechanizm segregacji pozostał nienaruszony. To przypomina rasizm w epoce Excela, mniej brutalny w geście, lecz bardziej subtelny w swoim społecznym skutku. Dawniej rasa miała uzasadniać hierarchię dominacji. Dziś, w swojej neorasistowskiej wersji, służy do budowania hierarchii rekompensaty i moralnego pierwszeństwa. Problem polega na tym, że w obu przypadkach człowiek zostaje uwięziony w cudzej kategorii. Staje się zakładnikiem szuflady, której sam dla siebie nigdy nie wybrał. Hughes nazywa to zjawisko neorasizmem, czyli systemem ideologicznym, który przejmuje gramatykę rasizmu, czyniąc rasę kluczową miarą moralną pod płaszczykiem walki o sprawiedliwość. To wilk w owczej skórze. Ideologia deklarująca, że rasa jest konstruktem społecznym, a jednocześnie traktująca ją z gorliwością godną średniowiecznego urzędnika genealogicznego. Neorasiści budują wokół rasy skomplikowane algorytmy zachowań, wypowiedzi i odpowiedzialności. Ograniczają wolność jednostki w sposób niemal totalny. Biały człowiek ma milczeć w określonych kontekstach, podczas gdy czarny człowiek ma posiadać szczególny rodzaj epistemicznego autorytetu. Ta epistemiczna nierównowaga opiera się na błędnym założeniu, że cierpienie jest tożsame z metodologią naukową. Przecież żadne przeżyte doświadczenie nie staje się automatycznie teorią. W nauce nawet rana musi przejść przez argument. Inaczej nie jest wiedzą, lecz jedynie immunitetem od krytyki, który paraliżuje zdrowy rozsądek. Współczesny sens pojęcia rasy wymaga od nas rzetelnej analizy. Rasa nie jest bytem czysto naturalnym przypominającym drzewo, nie jest też tworem całkowicie konwencjonalnym jak siedmiodniowy tydzień. Coleman Hughes proponuje trafną analogię miesiąca będącego konstruktem społecznym, lecz zainspirowanym realnym cyklem księżycowym. Podobnie rasa wyrasta z pewnych dostrzegalnych różnic fenotypowych oraz z realnych klastrów genealogicznych. Niemniej dzisiejsze kategorie rasowe rzadko bywają wiernym odbiciem biologii, stają się raczej produktem historii, administracyjnej przemocy oraz politycznego lobbingu. Obecne podziały przypominają mapę, która dawno przestała odpowiadać terytorium, ale nadal służy państwu do pobierania swoistego podatku od duszy. Granice rasy są więc z natury arbitralne i obciążone historycznym balastem. Jeżeli państwo przywiązuje do nich zbyt wielką wagę, nie neutralizuje ono rasizmu, lecz konserwuje jego gramatykę. Tu pojawia się pierwsza zasadnicza intuicja Hughesa. Nowoczesne społeczeństwo nie przezwycięża niesprawiedliwości poprzez tworzenie jej nowych, odwróconych form. Logika oko za oko pozostaje intelektualnie prymitywna, nawet jeśli występuje dziś w wyrafinowanym języku uniwersyteckich seminariów, grantów i strategii DEI. Prawo stanowi aparat przymusu. gdy zaczyna liczyć obywateli według koloru skóry, zawsze powinno budzić naszą szczególną podejrzliwość. W ostatnich latach ta intuicja uzyskała wymiar prawny, czego dowodem jest przełomowa decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 2023 roku. Wyrok w sprawach dotyczących Harvardu ograniczył możliwość stosowania rasowo świadomych mechanizmów rekrutacji. Wskazał na naruszenie konstytucyjnej zasady równej ochrony. Hughes nie twierdzi, że rasa nigdy nie pojawia się w ludzkiej biografii. Uważa raczej, że państwo nie powinno zastępować żywej biografii suchą przynależnością grupową. Jednostkowe doświadczenie może być moralnie ważne, lecz kategoria rasowa nie może być automatycznym kuponem instytucjonalnym. Należy wyraźnie odróżnić dwa konkurencyjne modele sprawiedliwości. Pierwszy to humanizm proceduralny, oparty na uczciwych procesach, obiektywnych kryteriach i indywidualnej odpowiedzialności. Drugi model jest rezultatywny i skupia się na tym, czy wynik statystyczny zgadza się z proporcjami grup w populacji. Hughes uważa, że współczesny neorasizm dokonał niebezpiecznego przesunięcia od sprawiedliwości procesu w stronę fetyszyzacji wyniku. To zjawisko autor nazywa błędem dysproporcji. Ma on pozór naukowości, ponieważ chętnie posługuje się liczbami, jednak pozostaje metodologicznie kulawy. Myli korelację z diagnozą moralną. Jeżeli w danej instytucji widzimy nierówną reprezentację rasową, mamy prawo zadać pytanie o przyczyny. Nie mamy jednak prawa od razu uznać dyskryminacji za jedyne wyjaśnienie. Dysproporcje są jak nowotwory. Mogą być złośliwe, wynikające z uprzedzeń, albo łagodne, będące efektem procesów naturalnych. Społeczeństwo, które każdą nierówność uznaje za rasizm, przypomina lekarza, który każdy cień na zdjęciu rentgenowskim traktuje jak wyrok śmierci. Taki medyk nie jest wrażliwy, lecz po prostu niebezpieczny dla swojego pacjenta. Ekonomista dostrzega tu problem agregacji danych, prawnik widzi ryzyko odpowiedzialności zbiorowej, a antropolog dostrzega redukcję bogatej kultury do fenotypu. Współczesna nauka społeczna uczy nas, że wyniki grupowe powstają z niezwykle złożonej interakcji wielu zmiennych. Dochód rodziny, stabilność gospodarstwa domowego, jakość szkoły podstawowej czy bezpieczeństwo dzielnicy mają często większe znaczenie niż kategoria rasowa. Kto z korelacji robi metafizykę, ten nie uprawia nauki społecznej, lecz uprawia statystyczną demonologię. Hughes proponuje zastąpienie polityki rasowej polityką klasową. To pozwoliłoby na precyzyjniejsze adresowanie realnych problemów społecznych. Musimy odejść od mitu braku postępu, czyli przekonania, że sytuacja mniejszości nie uległa poprawie mimo obiektywnych zmian prawnych. Takie podejście uniemożliwia rzetelną ocenę rzeczywistości. Zamiast budować nowe mity tożsamościowe, powinniśmy skupić się na algorytmie sprawiedliwości, czyli identyfikacji potrzebujących na podstawie konkretnych deficytów ekonomicznych. Tylko w ten sposób państwo liberalne może odzyskać swoją wiarygodność. Proponowana optyka nie jest ucieczką od problemu nierówności, lecz próbą precyzyjnego skalibrowania celownika. Jeśli dziecko dorasta w cieniu przemocy, to jego egzystencjalny deficyt nie znika magicznie tylko dlatego, że posiada niewłaściwy odcień skóry z perspektywy urzędowego formularza. Polityka oparta na rasie nazbyt często służy interesom elit mniejszościowych, które posiadają narzędzia do jej sprawnej konsumpcji. To jest redystrybucja prestiżu przebrana za sprawiedliwość społeczną. Najbardziej destrukcyjnym elementem tej układanki pozostaje mit odziedziczonej traumy. Głosi on, że potomkowie osób zniewolonych dziedziczą psychiczne rany przodków niemal tak, jakby były one fizyczną substancją zapisaną w kodzie genetycznym. Hughes zdecydowanie odrzuca tę tezę. Stan bycia ofiarą powinien mieć charakter ostry, a nie przewlekły. Stan ostry wymaga natychmiastowej opieki i leczenia. Tymczasem stan przewlekły nieuchronnie staje się tożsamością, która produkuje trwałą zależność od tych, którzy zarządzają językiem krzywdy. Czy w pogoni za naprawą historycznych błędów nie stajemy się architektami nowych, równie ciasnych klatek? Jeśli sprawiedliwość przestanie widzieć jednostkę, a zacznie wyłącznie reprezentanta grupy, ostatecznie sami staniemy się więźniami systemu, który przysięgaliśmy zburzyć. Pytanie brzmi, czy mamy jeszcze odwagę, by w drugim człowieku dostrzec kogoś więcej niż sumę jego kategorii społecznych? To wezwanie do tego, by pomagać biednym w sposób skuteczny, a nie teatralny. Sprawiedliwość, która nie widzi człowieka poza jego grupą, przestaje być sprawiedliwością.